dokładnie 18.30 na zegarze. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z nieco opóźnionym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwo realizujący program Krzysztof Jankowski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20.00 przegląd najważniejszych wydarzeń sportowego weekendu, ale także sporo zapowiedzi dużych międzynarodowych imprez, które odbywać się będą w Poznaniu i w Wielkopolsce. Po godzinie 19.00 będzie także sentymentalnie. Zabierzemy Państwa na obchody 102-lecia sekcji poznańskiego Lecha, ale nie tej piłkarskiej, tylko zupełnie innych. Zachęcamy po 19.00 ten materiał na naszej antenie. Będziemy wspominać zdobycie piłkarskiego Pucharu Polski przez piłkarzy Kolejorza 20 lat temu, dokładnie w roku 2004. Będzie rzecz jasna mini-magazynem piłkarski Wielkopolskie Gole, a od 19.45 zapraszamy na kolejne wydanie magazynu Automotopedlandia, między innymi o dniach otwartych na torze Poznań, które odbywały się w ten weekend. To wszystko do godziny 20.00, 154 dzień roku, niedziela, drugi dzień czerwca. Najważniejsze sportowe informacje dnia.
Zmiana w piłkarskiej reprezentacji Polski, ale poza oficjalną kadrą. Kontuzjowanego bramkarza Oliwiera Zycha z Puszczy Niepołomice zastąpi Mateusz Kochalski ze Stali Mielec na zgrupowaniu przed Euro 2024. Kochalski ma pełnić rolę taką, jaką miał pełnić Zych, czyli czwartego golkipera, którego nie będzie w kadrze na Euro, ale stale przygotowującego się z drużyną, by pomagać w treningach. Niewykluczone, że po dzisiejszym rozpoczętym przed chwilą treningu selekcjoner Michał Probierz wyśle jeszcze jedno powołanie, bowiem lekko kontuzjowany jest Bartosz Śliż. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka w 40 minut wygrała z Anastazją Potapową 6-0 i 6-0. O półfinał Świątek zagra z rozstawioną z numerem 5 czeszką Marketą Wondraszową, która wygrała dziś z Serbką Danilowicz. Z kolei w drugiej rundzie kobiecego debla w Paryżu polskie porażki. Magdalinetti, Amerykanka Bernarda Pera przegrały z Włoszkami Sarą Erani i Jasmin Paolini 4-6 i 6-7, a Katarzyna Kawa i Japonka Nao Hibinio przegrały z Mirą Andrzejewą i Wierą Zwonariową 4-6 i 0-6. W grze podwójnej pozostał już tylko Jan Zieliński, który z Monakijczykiem Igonysem awansował do 1/8 finału, pokonując dziś Amerykanów Iwana Kinga i Christophera Eubinksa 2-6, 6-4 i 7-5. Także czekamy na mecz Huberta Hurkacza z Bułgarem Grigorem Dimitrowem w 1/8 męskiego singla w Paryżu. Z powodu ulewy nie odbyły się dziś w Gnieźnie mecze Pakistanu z Kanadą oraz Francji z Malezją w turnieju Nations Cup hokeistów na trawie. Przełożono je na jutro na 11.30 i 14.00. Później spotkania Korei z Austrią o 16.30 i RPA z Nową Zelandią o 19.00. Polska wczoraj pokonała Koreę Południową 1-0, a we wtorek o 18.00 zmierzy się z RPA. Mateusz Bereżnicki w kategorii 92 kg wywalczył prawo startu w turnieju bokserskim Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W decydującej walce w Bangkoku Polak pewnie pokonał reprezentanta Dominikany Daniela Guzmana 5-0. Olimpijską kwalifikację już wcześniej zapewniły sobie panie Julia Szeremeta w wadze 57 kg, Aneta Rygielska w kategorii 66 kg i Elżbieta Wójcik w kategorii 75 kg oraz Damian Durkacz w wadze 71 kg. Duńczyk Mats Pedersen wygrał po finiszu z peletonu pierwszy etap klarskiego wyścigu Kryterium du Dauphiné we Francji. Polacy przyjechali w głównej grupie. Michał Kwiatkowski był 43, a Kamil Gradek 64. Polonia Piła przegrała z Landshut Devils 44-46 w meczu Krajowej Ligi Żużlowej.
Na zegarze 18.33 za 2 minuty zawierzamy Państwa do Gniezna. Jak Państwo słyszeli, dzisiaj ulewa i nie odbywały się mecze turnieju Nations Cup 2024, ale na szczęście i to z powodzeniem dla naszej reprezentacji grano i w piątek, i w sobotę, i o tym z Grodu Lecha Państwo za 2 minuty opowiemy. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem m.in. prezydenta miasta Gniezna Michała Powałowskiego i szefa hokejowej centrali Rafała Grotowskiego. Panowie, tu wielki turniej Nations Cup. Panie prezydencie, dla Gniezna ogromne przeżycie także, bo patrząc na trybuny, to pewnie tak.
No na pewno dla nas to jest ogromne wyróżnienie, że Światowa Federacja przyznała ten turniej. To jest za sprawą i Rafała Grotowskiego, jego autorytetu na pewno, który tutaj wspólnie też spotkaliśmy się z prezesem Światowej Federacji tu w Gnieźnie w sierpniu bodajże zeszłego roku. No i na ten temat rozmawialiśmy, udało się te rozmowy zakończyć pozytywnie i cieszymy się, że tak wysokiej marki zespoły przyjechały do Gniezna. Przynajmniej nasi chłopacy mają możliwość spotkania i rywalizacji z właśnie z topowymi drużynami, a to tylko i wyłącznie służy rozwojowi przede wszystkim naszego polskiego hokeja. No i cieszymy się, że Gniezno znowu jest światową stolicą hokeja, bo przecież tutaj wielu olimpijczyków i wielu mistrzów Polski przecież się wychowało, więc to boisko tutaj imienia Alfonsa Flinika znowu tętni życiem.
9 narodowych reprezentacji. Rafał Grotowski i dyrektor turnieju Karol Śnieżek. Jesteście najbardziej zabieganymi osobami podczas tej imprezy?
Myślę, że teraz to już jest, mamy spokój, ale tak przez ostatni miesiąc to proszę mi uwierzyć, my rzadko byliśmy w domu. Ja wychodziłem rano, wracałem późno wieczorem, także z Karolem poświęciliśmy bardzo dużo czasu, żeby wszystko tutaj dograć tak, jak to powinno wyglądać.
Rafał, rozmawiamy podczas meczu Polska-Korea. Zacięty bój z Nową Zelandią, przegrany 2-4. Teraz no, mamy twardą walkę i prowadzenie biało-czerwonych 1-0. Stać nas na niespodzianki w tym turnieju, żeby w tym rankingu światowym iść wyżej?
Oczywiście, że tak. I na razie ci chłopacy wykonują bardzo dobrą pracę. Wczoraj przegraliśmy naprawdę topową drużyną na świecie 4-2, gdzie ten wynik mógł być zupełnie inny. Dzisiaj prowadzimy z Koreą, mieliśmy też kolejne szanse. Trzymam kciuki, żeby dowieźli to zwycięstwo do końca, bo ono jest nam potrzebne.
Historyczny sukces reprezentacji trenera Dariusza Rakowskiego.
Bramkarz polskiej reprezentacji Mateusz Popiełkowski, 1-0 zwycięstwo z Koreą w turnieju Nations Cup. Drużyną, która jest 12 w światowym rankingu. Bez wątpienia sukcesy biało-czerwonych hokeistów na trawie. Mateusz.
Zdecydowanie tak. Wiedzieliśmy troszeczkę, że są w przebudowie, tak, ale my mamy swój plan na to. My już jesteśmy dwa kroki dalej od nich. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz, no bo jednak mają jakość w swojej drużynie, ale my wiedzieliśmy, że właśnie grając w ten sposób, czyli z wiarą we własne możliwości i tak na dobrą sprawę, z walką o każdy centymetr boiska, możemy tu wyszarpać dobry wynik. Taki też jest.
24 minuta, Mikołaj Głowacki, 1-0 i potem, nie wiem, czy odpowiesz podobnie, trzeba było tego wyniku jednak trochę bronić, bo ta ostatnia kwarta, widzieliśmy ją dokładnie 2 metry za twojej bramki. Było nerwowo.
Było bardzo nerwowo, też dużo niepotrzebnych błędów. Wiadomo, gdzieś tam zmęczenie się wkradło, bo naprawdę oraliśmy na całej odległości boiska. Szkoda, że nie dobiliśmy tego meczu, bo mieliśmy fajny moment. Mieliśmy 2-3 sytuacje, gdzie naprawdę mogliśmy, myślę, odejść na 2-3 bramki. Wtedy zupełnie inaczej by się grało. Ale też się cieszymy z wyniku. No kurczę, 3 punkty z takim zespołem. To naprawdę cieszy.
Odbiera zasłużone gratulacje trener, selekcjoner polskich hokeistów na trawie Dariusz Rakowski. Darek, no uśmiech dzisiaj szeroki, wygrywacie z drużyną, która jest wysoko w tym światowym rankingu. Kolejny fantastyczny wynik polskiego hokeja.
Dokładnie, to jest 12 drużyna świata na ten moment, no więc to jest coś na pewno dla nas szczególnego. No na pewno się cieszę, ale dla mnie to był dziwaczny mecz, bo te decyzje sędziowskie, co tutaj no wytrąciły nas totalnie z rytmu i musieliśmy postawić na mocną defensywę, ale do tego też byliśmy w jakiś sposób przygotowani. To już chyba w ciągu 2 ostatnich tygodni to jest mój drugi taki mecz, że gram tyle czasu, gdzieś w zasadzie jednego mniej. No i chyba jakoś to się tutaj zadziało taktycznego takiego, że udało się doprowadzić to do końca. Natomiast na pewno tak nie chcieliśmy grać i generalnie czułem w pierwszej połówce, że jesteśmy drużyną, która może tu gra lepiej i potrafi jeszcze więcej zrobić. Tylko przez te kartki nie mogliśmy po prostu dojść do głosu tak w zasadzie, nie? I to po prostu nas wybijało z rytmu. Ale bardzo się cieszę, też ze względu na Patryka Pawlaka, który moim zdaniem niesłusznie dostał te kartki, a on dzisiaj ma swój jubileusz, 50. mecz.
Piękna sprawa. 2-4 z reprezentacją Nowej Zelandii. Teraz z Koreą 1-0. Czekamy na wtorek na 18 i na mecz z RPA. Darek, musisz, no dziennikarze mają taką naturę, trochę podkręcają też balonik. Skoro Austriacy wygrali z RPA, no to biało-czerwoni w ten wtorek.
Tutaj każdy mecz ma swoją historię. Trzeba pamiętać, że Austriacy mieli skuteczność stałych fragmentów gry w tym meczu na poziomie 80%, co jest bardzo w hokeju nie do końca takie częste, więc ten mecz Austriakom na pewno się udał i oczywiście szapoba, ale to nie każdy mecz musi się tak kończyć. RPA to jest drużyna, która jedzie do Paryża, także oni na pewno będą sportową złość chcieli pokazać i na pewno nic nie odpuszczą, ale Polacy czują tutaj krew i Polacy przygotują się do tego meczu, żeby wyrzeć te punkty i zostawić je w gnieździe.
Polacy na boisku, ale Polacy także na trybunach, prawda? Podkreślmy to, bo raz, no fantastyczna impreza. Cieszmy się, że takie imprezy mamy w naszym kraju, w naszym regionie, no i w tym mieście, w Gnieźnie.
Dokładnie tak. Ja mam nadzieję, że młodzież szczególnie, która ogląda takie tutaj emocje, no znajdzie takich modeli, role modeli w zawodnikach, tutaj kadry seniorów i będzie szła w ich ślady, bo tak to się zaczyna ta piękna historia. No i później będę miał ich przyjemność może teraz tych 10-latków trenować za chwilę.
Na kortach z Radiem Poznań.
bo boiska hokejowe zamieniamy na kort tenisowy. Rozpoczął się mecz w 1/8 finału French Open, oczywiście w Paryżu, Huberta Hurkacza z Bułgarem Dimitrowem. Dwa gemy za oboma zawodnikami, na razie 1-1 w tym pojedynku. Natomiast tenis światowy, choć nie wielkoszlemowy, oczywiście już niedługo w Poznaniu, 16 czerwca na Golęcinie, rozpocznie się kolejna edycja Challengera Poznań Open. O gorączce ostatnich przygotowań posłuchajmy teraz.
To już jest ta prawdziwa przedturniejowa gorączka, zapracowana menedżerka parku tenisowego Olimpia, także organizatorka turnieju Enea Poznań Open 2024, Ewelina Steczewska. Ewelina, mam rację, już się dzieje, prawda?
Zdecydowanie tak, a więc najbardziej gorący okres w naszych przygotowaniach do turnieju.
Na czym polegają te przygotowania? To są też kontakty z zawodnikami, czy raczej z partnerami turniejowymi, sponsorami? Wiadomo, że w zawodowym sporcie o tych pieniążkach, które są potrzebne na turniej, trzeba mówić.
Jeśli chodzi o ten obszar przygotowawczy turnieju, no to przede wszystkim ATP, czyli Międzynarodowa Federacja Tenisa, która tutaj nad nami czuwa. No poza tym sponsorzy, oczywiście bez nich turniej nie miałby szans istnieć. Z zawodnikami się nie kontaktujemy, to oni raczej z dyrektorem turnieju prosząc o dzikie karty. No, kontaktujemy się także z wszelkimi grupami osób, które tutaj pracują podczas turnieju, bo warto wspomnieć, że przy takim wydarzeniu pracuje blisko 200 osób.
Ty masz pewnie na głowie także te kontakty z partnerami, którzy chcą też w zamian coś otrzymać. Bo zawsze tutaj istnieje fajne turniejowe miasteczko, jeździ odpowiednia flota samochodowa, co przy zawodowych tenisowych turniejach jest rzeczą normalną. Nad tym też trzeba zapanować, żeby no, przynajmniej większość była zadowolona.
Tak, absolutnie tak. Jeśli chodzi o naszych sponsorów, to trzeba przyznać, że mamy ich wielu. Mamy jakby trzy poziomy sponsorskie. Oczywiście jest to sponsor tytularny, którym jest firma Enea. Są sponsorzy główni, a także sponsorzy oficjalni. Z wszystkimi współpracujemy i staramy się świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, aby w kolejnych latach chcieli do nas wracać.
Nieprzypadkowo powiedziałem o tym miasteczku turniejowym, bo zawsze też oprócz, nie wiem, choćby placu zabaw dla dzieci, pamiętam sprzed roku takie fajne miasteczko cieszące się ogromnym zainteresowaniem, oprócz tych punktów tworzonych przez producentów sprzętu tenisowego, punkty do naciągania rakiet, ale zawsze staracie się wymyśleć coś nowego i teraz pojawia się kolejny pomysł, który trochę podczas Enea Poznań Open 2024 będzie promowany.
Tak, podczas Enea Poznań Open to tak naprawdę nie tylko turniej tenisowy, to także wydarzenia towarzyszące. W tym roku przewidzieliśmy takich wydarzeń wiele. Jednym z nich jest na przykład tydzień otwarty pickleballa. Jest to nowa dyscyplina sportu, która całkiem niedawno wdarła się do polskiej przestrzeni. W naszym klubie uruchomiliśmy miesiąc temu korty do pickleballa. Jest to dyscyplina, która aktualnie najszybciej rozwija się na świecie. Jest to taka dyscyplina pochodna tenisowi. No i generalnie przez cały tydzień będzie możliwość spróbowania tej gry wraz z instruktorami.
Gdybyś mogła w dwóch słowach, trzech w radiu, to trzeba opowiadać. Jak ta dyscyplina wygląda? Tak na pierwszy rzut oka?
Na pierwszy rzut oka powiedziałabym, że jest to połączenie tenisa z tenisem stołowym. Krótkie sety, najczęściej debel, minikort, wolniejsza piłka, krótka rakieta, dużo przyjemności z gry i szybki, łatwy start.
Tak będzie na kortach w Lasku Golęcińskim, natomiast europejska rywalizacja w Szermierce w ten weekend miała miejsce w Poznaniu, w halach uniwersyteckich na Morasku. Tam się teraz przeniesiemy.
To jest cały obrazek na poznańskim Morasku. Zawsze wielkie festiwale szermiercze. Tym razem to już 17. odsłona Europejskiego Festiwalu Szermierki od kilku lat imienia Mateusza Witkowskiego, jednocześnie memoriał fachmistrza Jana Nowaka. Łukasz Witkowski, główny organizator. Łukasz, co to są za zawody? Bo tutaj i dzieciaki, ci nieco starsi też?
Tak, tutaj mogą się sprawdzić 8-latkowie, ale też mogą walczyć 16-latkowie. Nie, cieszymy się, teraz odradzamy się i marka festiwalowa znana jest w całej Europie. Mamy 12 państw plus Polska. Przez dwa dni rywalizować będzie 500 zawodników i zawodniczek z 12 państw Europy.
To jest kolejne ogromne wyzwanie organizacyjne. A jak wyglądamy my jako Polska, jako Poznań, jako Wielkopolska na tym sportowym tle, no w takim międzynarodowym mocnym gronie?
Przede wszystkim dzieci zdobywają doświadczenie. Mogą rywalizować z zawodnikami z innych państw. Tutaj zwycięstwa w ciągu tych 17 lat odnosili obecni reprezentanci, którzy będą walczyć teraz na igrzyskach w Paryżu.
Europejski Festiwal Szermierki, zacięte walki w niedzielę młodych florecistów. Jedna z zaangażowanych, mam proszę się przedstawić.
Adriana Smybauer.
Skąd pani przyjechała?
Z Poznania, jesteśmy warciarzami.
warciarza i widzę, że w tej chwili jest ten na planszy. Fajne zawody?
Zawsze. To jest zdecydowanie nasz ulubiony turniej z wszystkich, na których byliśmy w Polsce. Jest tutaj super atmosfera, no i też logistycznie jest fajnie po prostu. Jest komfortowo i dla zawodników, i dla rodziców. Stres zawsze taki sam.
Syn jak ma na imię?
Borys.
Przed momentem widzę, poklepywał go znany fechmistrz Łukasz Witkowski. To znaczy, że już jakieś walki udane za nim.
Tak, tak. Dwie walki do przodu, jedna przegrana, ale minimalną różnicą.
Jak zaczęła się ta przygoda? To pani namówiła syna, żeby Szermierko się zajął?
Nie, absolutnie nie. Mój syn był fanem Harry'ego Pottera i kiedyś w wieku 7 lat spytał mnie, czy jest taki sport, żeby walczyć na różdżki. I ja mówię, co, chyba jest. Jest to szermierka. Ja mówię, czy w Poznaniu można walczyć? I ja mówię, nie mam pojęcia, sama jestem siatkarką. I nie wiedziałam. I ja mówię, wiesz co, jest szermierka na warcie. Jedziemy? Mówię, jedziemy. Jestem niesamowicie z niego dumna i z wszystkich dzieciaków tutaj, bo są super. I naprawdę u nas zaczęło się od Harry'ego Pottera.
Radio Poznań na Wioślarskiej fali.
Piękna szermiercza impreza na poznańskim Morasku w wydaniu europejskim, a w światowym wydaniu będziemy mieli regaty Pucharu Świata od 14 czerwca na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu i to będzie główny sportowy akcent obchodów stulecia wielkopolskich wioseł. Posłuchajmy zatem prezesa Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, który nawiązuje też do tej historii, pan Aleksander Daniel.
Najpierw w 1919 roku to tu w Poznaniu powstał Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, a później w 1924 trzy poznańskie kluby powołały komisję regatową. To można uznać za protoplastę Okręgowego Związku Towarzystw Wioślarskich, który tak się później nazywał. Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę na Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich, nawiązując do regionu, w którym działamy.
Ta wielka kulminacja sportowa, 14-16 dzień czerwca, to regatowe Jeziora Maltańskiego, zawody Pucharu Świata, które rozpoczną się też w specyficzny sposób.
W Poznaniu gościmy trzecią edycję Pucharu Świata. Pucharu dosyć specyficznego, bo odbywa się w roku olimpijskim. Są to ostatnie regaty przed Igrzyskami Olimpijskimi. Mocno obsadzone, może nie ilością państw, które startują, ale poziomem reprezentacji. To są wszyscy ci, którzy w Paryżu będą walczyć na pewno medale. Ale przedtem chcielibyśmy mieszkańców miasta Poznania w piątek zaprosić na koncert. Koncert dosyć nietypowy, bo nie jest powiązany bezpośrednio z otwarciem Pucharu Świata, ale koncert poświęcony właśnie stuleciu Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
To w piątek 14 czerwca o godzinie 20 ten koncert, który rozpocznie mocnym muzycznym akcentem regaty Wioślarskiego Pucharu Świata tutaj w stolicy Wielkopolski. Podczas tego Pucharu Świata także będą te jubileuszowe, klasyczne akcenty. Między innymi z tego, co wiem, tam sporo zdjęć, pamiątek się pojawi.
Chcielibyśmy mieszkańcom miasta Poznania, kibicom, którzy przyjechali do Poznania, pokazać to, czego nie ogląda się na co dzień, co leży w naszych szafach. Szczególnie nam zależy na tym, żeby eksponować rzeczy, które są bardzo znamienne dla wioślarstwa i które są jednostkowe dla wioślarstwa, dla tej dyscypliny sportowej, więc myślę, że przy okazji oglądania zawodu Pucharu Świata będzie można po prostu popatrzeć, poczytać o historii, zapoznać się z tymi pamiątkami, jakby chociaż z medalem olimpijskim z Los Angeles czy z Moskwy, ale oprócz tego oczywiście można będzie obejrzeć zawody i uczestniczyć w strefie kibica. Myślimy o takim właśnie rodzinnym pikniku.
A propos wioślarstwa, na antenie Radia Poznań najbliższy wtorek 15 minut po 19 w kolejnym wydaniu sportowej areny rozmawiać właśnie będziemy o tej dyscyplinie sportu, o tych jubileuszowych akcentach stulecia wielkopolskich wioseł, o zbliżających się regatach Pucharu Świata. Gośćmi w studiu będą szef wioślarstwa w naszym regionie Aleksander Daniel, wicemistrz świata, były zawodnik poznańskich klubów, także olimpijczyk z Rio de Janeiro Wiktor Habel i rzeczniczka prasowa Pucharu Świata Izabela Głowacka. A my w bardzo sprinterskim tempie dzisiaj w audycji w sportowym rytmie mkniemy już do wydarzeń ligowych. Teraz chwila o żużlu. W Ekstralidze 7. kolejka spotkań, niestety odwołany zaplanowany w piątek mecz w Gorzowie Stali z Fogo Unią Leszno. Udało się odjechać mecz w Częstochowie, tam Włókniarz walczył z GKM-em Grudziądz i ekipa z Częstochowy wygrała 51-39. Dzisiaj przed momentem zakończył się mecz w Toruniu, a Pator pokonał Faluba z Zielonogóra 46-44, a na 19.15 zaplanowany jest mecz Motoru Lublin ze Spartą Wrocław.
W Metal Class drugiej Ekstralidze, czyli na zapleczu Ekstraligi, nie doszło wczoraj do derbów Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Arget Malesa miała jechać z poznańskim PSŻ. Już w piątek to spotkanie odwołano i słusznie, bo na filmikach w internecie widzieliśmy, że w sobotę tor żużlowy w Ostrowie został totalnie zalany. Nie odbyło się też spotkanie w Rybniku Rowu z Gdańskim Wybrzeżem, a dzisiaj odbyło się spotkanie w Łodzi Orła z Wilkami Dynami Krosno. Drużyna Orła wygrała 50-40. Także jeżdżono w Rzeszowie, gdzie Stal Rzeszów przegrała z Polonią Bydgoszcz 21-33. Udało się rozegrać 9 wyścigów, a więc wynik meczu zostaje zaliczony.
Jeśli chodzi o Krajową Ligę Żużlową, czyli o trzeci poziom rozgrywkowy żużlowców, w piątek udało się odjechać mecz na stadionie przy Wrzesińskiej w Gnieźnie. Ultrapur Start Gniezno pokonał Landshut Devils 55-35. Dzisiaj ekipa z Bawarii przeniosła się do Piły. Tam na stadionie przy Bydgoskiej jeździła z miejscową Polonią i goście z Niemiec odnieśli zwycięstwo po zaciętym meczu 46-44. Trwa jeszcze spotkanie w Tarnowie. Unia prowadzi dość wyraźnie z Lokomotywem Dałga w Pilce 54-30, a planowany z kolei wczoraj mecz w Opolu Kolejarza ze Startem Gniezno został przełożony z powodu na fatalne warunki torowe.
To rzadkość, by w czerwcu odwiedzać imprezy ligowe w sportach halowych, ale jest taka możliwość, chociażby spotkania barażowe o miejsce w Lidze Centralnej Piłkarzy Ręcznych. Grunwald Poznań, który w pierwszej lidze ostatecznie zajął drugie miejsce w dwumeczu, mierzy się z Anilaną Łódź, czyli trzecią od końca drużyną Ligi Centralnej Szczypiornistów. Pierwsze spotkanie odbyło się wczoraj przy Newtona. Było głośno, było emocjonująco.
Rzut równo z syreną i remis 23-23 Grunwaldu Poznań z Anilaną Łódź. Pierwszy mecz barażowy o awans do Ligi Centralnej. Michał Tusz, szkoleniowiec poznańskiej drużyny. Do przerwy prowadziliście 4 bramkami, ale z takim zespołem ciężko utrzymać taką przewagę.
Jeszcze mamy emocje w sobie, bo zawody piękne. Naprawdę ostatnie mecze, które rozgrywamy dodatkowe, o ten awans upragniony do Ligi Centralnej. Zgadza się, mieliśmy 4 bramki przewagi. W piłce ręcznej teraz to jest nic, bo naprawdę bardzo dobry zespół z Łodzi. Trochę za bardzo straciliśmy takie piłki, tak jakby to powiedzieć. Straty nasze doprowadziły do tego, że zespół z Łodzi podgonił kontrami czystymi. Potrafili sobie na 2 bramki wyjść na przewagę. My mieliśmy problemy w ataku. Bardzo dużo kar dwuminutowych w naszym zespole, ale serducho dla nas, że goniliśmy, bo wiemy, że to jest dwumecz, tak? Tu jest każda bramka jest cenna. No i rzut ostatnią sekundą. Praktycznie to już akcja gdzieś tam ustawiona na podsłonę. Dawid miał wyjść, to nasza strzelba z drugiej linii i rzucił, tak? Piękną bramkę.
Wszystko rozstrzygnie się w środę w Łodzi. Trzeba doprowadzić do tego, żeby to również było wyrównane spotkanie, żeby Anilana po gospodarsku nie zagrała, tylko trzeba tak się postawić jak dzisiaj.
Zgadza się, bo pojedziemy tam grać o zwycięstwo. Ja w swojej karierze zawodniczej, przygodzie zawodniczej też miałem takie, że udawało nam się naprawdę. Mieliśmy fajną ekipę, taka jak tutaj jest zbudowana. Pojechaliśmy na wyjazd i graliśmy o zwycięstwo. Nie będziemy kalkulować, będziemy dawać sobie maksa. My jesteśmy cały czas w treningu. Oni na nas czekali, coś co się wydarzy po turnieju mistrzów. Będziemy robić swoje, to wiemy, że to jest nasz ostatni mecz, tak, w sezonie 31. I mecz się rozpoczyna od początku.
Filip Tarko, bramkarz Grunwaldu.
Wiedzieliśmy, że Anilana to jest naprawdę solidny zespół. Chcieliśmy się pokazać jak najlepiej z tej strony dla tych kibiców, bo takiej hali przy Newtona nie widziałem dawno, tak żywowiowych kibiców. Dzisiejszy mecz na remis, jedziemy w środę na kolejny bój. No i wszystko się rozstrzygnie w Łodzi. Nie możemy dać się im rozpędzić. No mieliśmy naprawdę na samym początku pierwszej połowy taki przestój. Nie mogliśmy nawet dojść do sytuacji rzutowych. Ta nasza przewaga niestety wtedy stopniała i mecz już się stał taki nerwowy. Walki, no i zakończył się remisem.
Remis to jest pół na pół przed rewanżem?
Tak, gramy można powiedzieć od nowa. Jedziemy na kolejny bój do Łodzi i wszystko tam się wyjaśni. Tam już nie będzie kalkulacji, bo to będzie jedyny ostatni już mecz wygrany we Ligę Centralną.
W sportowym rytmie.
Trzymamy kciuki za Szczypiornistów Grunwaldu Poznań w tym meczu rewanżowym, a teraz zabieramy Państwa do sali sesyjnej powiatu poznańskiego w starostwie powiatowym przy ulicy Jackowskiego, bo tam w minionym tygodniu grupa ponad 20 młodych sportowców oraz ich trenerów została nagrodzona przez władze powiatu poznańskiego. Na finansowe wsparcie zasłużyli oczywiście znakomitymi wynikami w roku 2023, a nasz reporter Wojciech Bernard miał okazję rozmawiać m.in. z wicestarostą powiatu poznańskiego Tomaszem Łubińskim.
Bardzo miły moment. Nagradzamy naszych najlepszych młodych sportowców. Zresztą oni sami bronili się wynikami na poziomie Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Polski. Cieszymy się, że mamy różne dyscypliny, że mamy takie wykreowane ośrodki, gdzie jest Centrum Kolarstwa w dwóch miejscach, kajakarstwo, wioślarstwo, karate, ostatnie sporty walki. Pojawił się boks tajski, piłka ręczna, czy hokej na trawie.
Jakie to są nagrody, w jakiej wysokości?
3000 za pierwsze miejsce, 2500 za drugie, 1800 za trzecie. grach zespołowych każdy zawodnik dostaje taką samą kwotę w zależności od miejsca.
Pochodząca z podpoznańskiego Swarzędza, Ida Mujta, niepozorna, drobna dziewczyna, ale można się trochę pomylić, ponieważ dyscyplina, którą reprezentujesz, jest sportem walki.
Boks tajski, Muay Thai.
Jakie sukcesy miałaś w ubiegłym roku, że udało się otrzymać to wyróżnienie tutaj?
Trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i Puchary Polski. Wcześniej mój tata trenował i pojawiła się grupa w Swarzędzu i mnie zapisał i poszłam na pierwszy trening i po prostu bardzo mi się spodobało. Czuję, że to jest coś, co lubię robić i że to mnie spełnia. Półtorej godziny trwa trening, 3 razy w tygodniu i zwykle zaczynamy od rozgrzewki, potem jest technika i kilka rund sparingów.
Wśród wyróżnionych sportowców także Mikołaj Litoborski.
Organizacja środowiskowa AZS w Poznaniu, tak naprawdę od roku, bo wcześniej Warta Poznań. Mistrzostwa Polski na dystansach długich, 1500. Na 800 i 400 chcę, próbuję też zdobyć złoty medal. Pływanie jest ciężkie 2 razy w ciągu dnia trening, ranny o tej 6, potem po południu. Tak naprawdę pływanie trenuję od dziecka, tam gdzie już miałem 3-4 miesiące, to byłem na zajęciach oswajanie z wodą i potem poszedłem do szkoły podstawowej, gdzie pływałem. Pod koniec właśnie osiągnąłem pierwszy medal, to był brązowy na mistrzostwach i stwierdziłem, że idę dalej w to pływanie.
Co najważniejszego czeka jeszcze w 2024 roku?
Mistrzostwa w Lublinie letnie oraz zimowe właśnie w Poznaniu, fajnie na termach będą, więc to są takie najważniejsze imprezy.
I co, może śladem Kaspara Majchrzaka z Warty Poznań, olimpijczyka, kiedyś później też start?
Fajnie by było, na pewno będę trenował i będę się starał.
Wśród wyróżnionych w starostwie powiatowym trenerów, m.in. opiekun kolarzy UKS-u Jedynka Kurnik, Robert Staciak, powiedziano o panu, panie Robercie, że jest pan weteranem tych spotkań. To chyba miła rola.
Bardzo miło, na pewno cieszę się, że z roku na rok mogę tutaj uczestniczyć w tej gali. Jest mi niezmiernie miło, że ktoś tam naszą ciężką pracę zauważa. Nieraz są lata trochę bardziej tłuste, jedne bardziej chude, ale coś tam nam się zawsze udaje, że jesteśmy zauważeni i zawsze kilku laureatów.
Pana podopieczni wśród wyróżnionych, także jeden nieobecny, Patryk Rajkowski. On otrzymał, choć jest już seniorem, specjalne wyróżnienie.
Tak, otrzymał specjalne wyróżnienie, no bo wiadomo, że seniorów się nie dekoruje, tutaj nie wyróżnia, ale Patryk taki wyjątkowy osiągnięcie w zeszłym roku, wicemistrzostw Europy w konkurencji olimpijskiej. Przegrał tylko z mistrzem olimpijskim. Szkoda, że w ten rok się potoczył trochę pechowo, bo kontuzja spowodowała, że nie mógł wylecieć z ekipą do Kanady na ostatnią kwalifikację olimpijską, co spowodowało, że ta drużyna była, no niestety, była słabsza i nie zakwalifikowali się na igrzyska w tym roku. Jedzie tylko Mateusz Rudyk.
Takie wyróżnienia dodają motywacji do dalszej pracy?
No, oczywiście, że tak. Jest to taki zastrzyk energii i dodaje sensu naszej pracy.
Stypendia starosty poznańskiego dla najlepszych sportowców, jak słyszeliśmy, także dla dzielnych trenerów. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym. No, komu będziemy gratulować, jeśli chodzi o awans do piłkarskiej ekstraklasy, bo mecz warażowy dzisiaj w Gdyni.
Na 45 minut przed końcem, chyba że będzie dogrywka, Arka prowadzi 1-0 po golu Kobackiego w 13 minucie spotkania. Zwycięzca wchodzi do ekstraklasy, a przegrany zostanie w pierwszej lidze.
A co tam z Hurkaczem, bo do tej pory grał 5 razy z Bułgarem Grigorem Dimitrowem i 5 razy przegrał.
No i tutaj na razie jest spotkanie wyrównane, bowiem po 6 gemach w pierwszym secie jest remis 3-3.
A my spotkamy się z Państwem po godzinie 19:00. Będzie troszkę o sportowym dniu dziecka, ale wcześniej będzie o sentymentalnych spotkaniach m.in. Lechitów z różnych sekcji, nie tej piłkarskiej. Porozmawiamy sobie także troszkę, powrócimy do wywiadu z Piotrem Rutkowskim, właścicielem kolejorza. Będziemy wspominać się także zdobycie Pucharu Polski z roku 2004. No i rzecz jasna, nie może zabraknąć mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole, a około 19:45 magazyn Automotopedlandia, odcinek kolejny.